Naszym gościem jest dzisiaj Mirosław Taras, wiceprezes zarządu PDCO, czyli spółki zależnej Prairie Mining, a zatem tej firmy, która zamierza w naszym regionie budować nową kopalnię. Witam.
Dzień dobry, witam Państwa.
Wczorajsza informacja o tym, że Prairie Mining i China Coal podpisały umowę o współpracy przy finansowaniu budowie kopalni Jankarski, dla Pana na pewno nie była zaskoczeniem, ale dla wielu osób sądzę, że tak, bo dochodziły nas słuchy o tym, że poszukiwany jest kapitał, poszukiwany jest partner.
To prawda, nie jestem zaskoczony, ponieważ budując kopalnię Bogdanka nie budowałem jej ze skarpety, tylko budowałem jej z pożyczonych pieniędzy i tak wielkich inwestycji na świecie, także w Polsce nie wykonuje się przy pomocy własnych pieniędzy, częściowo może tak, ale większość pieniędzy na inwestycje pochodzi najczęściej z banków, z funduszy inwestycyjnych. Jest to pieniądz dłużny i również w przypadku tego projektu zapowiadaliśmy to od dawna. Będziemy szukali pieniędzy przede wszystkim dłużnych. Po własnych posiadamy niewiele ponad 300 milionów. Musieliśmy znaleźć dostęp do finansowania tej inwestycji. Znaleźliśmy i oto jest. China Coal jest ogromną korporacją i poza tym, że buduje kopalnie, eksploatuje kopalnie, przetwarza węgiel, prowadzi także inwestycje w obrębie dróg, ma także zdolności do budowania lotnisk, kosmodromów, posiada także własne instytucje finansowe.
No ale nie rozpędzajmy się, może na razie kosmodromu nie budujmy w gminie Siedliszcze, bo by się wójt może trochę zdenerwował. To może jeszcze poczekać, prawda?
Tak, może jeszcze poczekać, to prawda. Chciałem tylko powiedzieć o tym, że jest to jedna z największych firm górniczych na świecie, druga co do wielkości w Chinach, firma posiadająca ogromne możliwości, ogromne kapitały. Jest obecnie naszym partnerem, a to świadczy o tym, że nasz projekt jest bardzo realny.
Porównując daty, to China Coal ma mniej więcej 40-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o górnictwo. Pan, panie prezesie, też, biorąc pod uwagę również okres pańskich studiów na AGH.
O, tak, to prawda, tylko ja nie mam takich pieniędzy jak na China Coal.
Wszystko przed panem. Przejdźmy do kopalni, która ma być głębiona. Jakie są szanse, żeby te prace ruszyły jeszcze w tym dziesięcioleciu? Jeszcze w tym dziesięcioleciu.
Główne utrudnienia na drodze tej inwestycji wynikają z przepisów administracyjnych, które funkcjonują w Polsce, bo de facto, ponieważ podpisaliśmy już umowę z China Coal o współpracy w tym zakresie, mówiąc prawdę, w przyszłym roku moglibyśmy rozpocząć budowę, jednak musimy niestety mieć odpowiednie dokumentacje, odpowiednie zezwolenia, kolokwialnie mówiąc. Przede wszystkim musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego terenu, konkretnie w gminie Siedliszcze. Bez tego nie jesteśmy w stanie wbić łopaty w ziemię.
No ale stamtąd macie Państwo w zasadzie błogosławieństwo.
Owszem, błogosławieństwo mamy. Wszyscy członkowie Rady Gminy i także mieszkańcy są sprzymierzeńcami budowy tej kopalni, ale aby przekształcić plan, decyzje w tej materii zapadają w wielu różnych szczeblach samorządowych, nie tylko, także na szczeblu rządowym. Na przykład zmiana ziem o bonifikacji trzeciej rolnej wymaga zgody ministra rolnictwa. Bez tej decyzji nie da się przekształcić planu, a tam niestety takie ziemie są, a więc tego typu obstrukcji wynikających z prawa w Polsce jest bardzo duże. Kolejny etap to jest raport środowiskowy, w ramach którego protesty może składać praktycznie dowolna organizacja środowiskowa z końca Polski, a nawet z innego kraju. I trzeci etap, uzyskaniem pozwolenia na budowę, to jest kwestia uzyskania koncesji eksploatacyjnej, którą będziemy się starać w przyszłym roku. I tutaj również postępowanie wszystkich tych, którzy są przeciwko nam, będzie utrudniało i wydłużało czas otrzymania tej koncesji, a więc zatem nie jest to problem Prairie, który chciałby budować jak najszybciej tą kopalnię, tylko procedur, które w Polsce istnieją, prawa, które bardzo skomplikowane i mocno utrudnia uzyskanie najpierw koncesji, a potem pozwolenia na budowę. Więc jak pan zapyta ministrów, zapyta pan samorządowców oraz organizacje, które mogą nam przeszkadzać, czy będą nam przeszkadzały i one odpowiedzą nie, to w trybie administracyjnym, który wynika z polskiego prawa, jesteśmy w stanie otrzymać te wszystkie pozwolenia i wtedy rozpocząć budowę. Mamy nadzieję, że tych utrudnień będzie jak najmniej, że będą nam sprzyjały samorządy, a także rząd. I w tej sytuacji liczę na to, że koncesję otrzymamy w 2018 roku, kopalnię zaprojektujemy w 2019 i w 2019 rozpoczniemy budowę.
Powiedział pan, połowa 2017 wniosek o wydanie koncesji, koncesja dopiero w 2018, tyle to będzie trwało?
Tak, spodziewam się to najmniej dwóch etapów procedury. Pierwszej, w której ministerstwo wyda nam koncesję w trybie administracyjnym mniej więcej 3 miesięcy i że będą prawdopodobnie odwołania tej decyzji, w związku z tym miną następne 3 miesiące, a więc pół roku i decyzji wcześniej jak w 2018 nie dostaniemy.
Sądzi pan, że będzie wielu wrogów tej inwestycji? Czy już pan wie?
Będzie, to jest naturalne. Kiedy budowałem Bogdankę, tak czy wrogowie byli, teraz kiedy chciałbym zbudować kopalnię Karski, również takich wrogów będziemy mieli. To jest absolutnie pewne. Przede wszystkim zwracam tu uwagę na organizacje ekologiczne, które w wielu przypadkach stają się po prostu wrogami rozwoju cywilizacyjnego regionów czy krajów nawet. W Polsce tak właśnie jest i tego się spodziewamy.
Ja nigdy nie ukrywałem swoich ocen działalności niektórych organizacji, które mienią się, podkreślam, ekologicznymi, traktując je jako ekoterrorystów. miejscu. Zresztą bardzo wiele publikacji wskazuje na to, że traktują one rzekomą ochronę środowiska jako doskonałe źródło dochodu w przypadku tak wielkich pieniędzy, jakie tu mogą być zaangażowane, tym większa dla nich sfera popisu.
Tak, to prawda. Jakkolwiek nie umniejszam potrzeby istnienia takich organizacji.
Byłbym daleki od tego.
Tak, dokładnie, ponieważ rzeczywiście w pewnym sensie rozpasanie niepilnowanych firm, które chciałyby inwestować pieniądze, korzystając ze środowiska, mogłoby doprowadzić w wielu przypadkach do totalnej katastrofy, ale gdzieś musi być zachowany umiar i równowaga pomiędzy możliwościami wykonywania inwestycji i cywilizowania kraju, a totalnym rozpasaniem organizacji środowiskowych, które de facto nie chronią przyrody, tylko chronią albo zarabiają na tym. Tego chyba wyważenia w Polsce brakuje.
Porozmawiajmy o udziale China Coal w budowie kopalni. Z tego, co wyczytałem, Chińczycy specjalizują się przede wszystkim w kopalniach o głębokości szybów mniej więcej pół kilometra, 600 metrów. Czy akurat jest to odpowiednia głębokość, jeśli chodzi o szyby czy szyby w kopalni Jankarski?
Panie doktorze, China Coal zbudowała więcej szybów niż cała Europa.
300.
Tak, 300 szybów, to o czym świadczy. Doświadczenie tej firmy jest ogromne. Ja miałem okazję dokładnie rok temu być w Chinach i zwiedzałem kopalnie, które zbudowała China Coal. Zwiedzałem także kopalnie, które China Coal eksploatowała, a także byłem w wielu szybach, które China Coal budowała w trakcie ich budowy. Więc chcę panu powiedzieć, że byłem 15 listopada 2015 roku w szybie na głębokości 1000 metrów. W chińskim szybie.
To są najgorsze
szyby. Jest to firma, która posiada ogromne doświadczenie i ogromne kompetencje. Wielokrotnie, mówię to bez kozery, ze wstydem pewnym, przerastające umiejętności Polaków.
Ale my też mamy tak głębokie szyby, prawda?
Tak, w Polsce szyby są zgłębiane do głębokości ponad 1000 metrów, 1100, 1200 metrów.
A jaka będzie głębokość szybu w gminie Siedliszce?
To będą szyby nieco płytsze niż te, które są w Bogdance, ale ta głębokość nie będzie wiele płytsza, około 50 do 100 metrów.
To ze względu na zaleganie tych pokładów węgla, które są najbardziej interesujące dla Prairie Mining?
Tak, geologia Zagłębia Lubelskiego jest taka, że wschodnie skrzydło Niecki Lubelskiej wynurza się w pewnym sensie z podziemia, wychodzi do góry, w związku z tym te pokłady zalegają nieco wyżej niż pokłady, które eksploatuje Bogdanka, zatem też szyby nie muszą być tak głębokie.
Szyby? Więcej niż jeden?
I cała kopalnia. Mówię o więcej niż jednym szybie. Musi być to minimum dwa szyby, inaczej nie da się przewietrzać kopalni.
Myślałem, że pan coś zdradzi na temat tego, ile planowanych jest ogółem.
Tak, będą dwa szyby.
Dziękuję za tę odpowiedź. Przejdźmy dalej. Na ile w związku z zaangażowaniem Chińczyków, którzy też deklarują, że będą tą stroną wykonawczą, będzie potrzebna taka sama, jak państwo zakładali, liczba pracowników polskich przy konstruowaniu całego obiektu?
Oczywiście projekt i budowa kopalni nie może być wykonana tylko i wyłącznie siłami chińskimi. To jest po prostu niemożliwe. Przepisy prawa, specyfika polskiego górnictwa i wymogów jest taka, że bez udziału polskich inżynierów, bez udziału polskich pracowników, którzy posiadają pewnie kwalifikacje i specjalizacje, tej kopalni nie da się budować. Zatem oczywiście wykonawcą będzie firma China Coal, ale będzie tutaj ogromny udział polskich firm i polskich pracowników. W kopalni docelowej ta liczba będzie w granicach 1,5 do 2 tysięcy osób, natomiast przy budowie szybu bezpośrednio nie pracuje więcej jak 300 osób, ponieważ szyby będą dwa, więc należy się spodziewać zatrudnienia na poziomie 600 osób przy budowie dwóch szybów plus pracowników, którzy będą pracowali przy budowie infrastruktury powierzchniowej, torów, budynków, zakładu przeróbki mechanicznej, węgla, ale nie należy się spodziewać łącznie liczby większej niż 1000 osób. 1000, może trochę ponad.
Jak rozumiem, nabór zacznie się dopiero w momencie, kiedy Prairie Mining będzie miała w ręku koncesję wydobywczą.
Tak, dopiero kiedy będziemy mieli koncesję wydobywczą, możemy rozpocząć budowę. Chociaż nie ukrywam, że w tej chwili przymierzamy się już do budowy linii energetycznej, bo dla nas jest to podstawa funkcjonowania przyszłego placu budowy.
A kolejowa?
Tak, z kolegą jesteśmy już w porozumieniu z firmą europejską, która ma oddział w Polsce, która również w podobny sposób jak Chińczycy wybuduje linię kolejową. Nie chciałbym w tej chwili mówić, jaka to jest firma, ale tutaj jest bardzo podobna sytuacja jak China Coal.
Gdzie pan będzie sprzedawał, gdzie państwo będziecie sprzedawali ten węgiel? Czy w związku z tym, że ceny się trochę ruszyły w górę, akurat sądzi pan, że nastąpi spotkanie się dwóch trendów, wzrostu cen i z drugiej strony gotowości kopalni do wydobycia?
Wie pan, dzisiaj poziom cen jest tak dobry dla naszego projektu, że nie musimy się martwić o możliwość zbytu tego węgla, bo przy koszcie $25 i cenie około $60, sam pan zauważa, jak duża górka, mówiąc prawda, kolokwialnie, jest na sprzedaży węgla. No i podkreślaliśmy to wielokrotnie i kolejny raz mówię o tym, również tutaj w państwa studiu, że jesteśmy przede wszystkim nastawieni na sprzedaż węgla za granicą. Jakkolwiek nie ukrywamy, że widzimy w Polsce braki na rynku węglowym. Konkretnie chodzi o sprzedaż asortymentów grubych. One są bardzo drogie. Polsce, bo sięgają ceny w skupach od 700 do 900 albo nawet 1000 zł za tonę węgla, więc to jest bardzo, bardzo wysoka cena i tego węgla w Polsce jest mało. Braki węgla wynikające z niewielkiej produkcji węgla grubego w polskich kopalniach uzupełnione są importem z Rosji. My ten import z powodzeniem możemy zastąpić, dając węgiel tańszy, a przede wszystkim, powtarzam jeszcze raz, myślimy o eksporcie.
To jeszcze pytanie, kiedy ten węgiel wyjedzie na powierzchnię? Przyjmijmy ten harmonogram, który pan zaprezentował, ten optymistyczny, że 2019 rok.
Kopalnie buduje się minimum 5 lat, więc jeżeli zaczęlibyśmy budowę kopalni w 2019 roku, możliwe wydobycie 2024 rok.
Miejmy nadzieję, że to się stanie, że wszystkie te etapy, o których pan mówił, będą po sobie następowały sukcesywnie bardzo sprawnie. No, wypada tego życzyć państwu, no i nam też, jako regionowi i naszym
słuchaczom. Bardzo panie doktorze, panu dziękuję, bowiem to nie jest kwestia ambicji i biznesu tylko i wyłącznie, ale także świadomości tego, że Lubelszczyzna jako zapomniany trochę region w Polsce i w Europie powinna być wspierana przez wszystkich po to, aby cywilizacja tutaj się po prostu rozwijała. Kopalnia to jest miejsce, które generuje ogromne pieniądze, dużą ilość miejsc pracy, a wokół miejsc, które powstają w kopalni, generuje się także inne miejsca pracy. Lubelszczyzna po prostu tego potrzebuje i wszyscy, którzy dbają o ten region Lubelszczyzna, powinni ten projekt wspierać. O to bardzo proszę.
Mirosław Taras, wiceprezes PDCO spółki zależnej Prairie Mining, która zamierza budować na Lubelszczyźnie kopalnię jankarską. Dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję, do widzenia.